12 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Audycja Masz Prawo 1 września. Znak, że wakacje już się skończyły. Dziś będziemy rozmawiać o pracy sezonowej, chociaż audycja Masz Prawo wraca niesezonowo, a wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że będziemy z Państwem aż do końca roku szkolnego, bo tak wygląda też praca wakacyjna w radiu również, że wakacje mamy też od magazynów. Więc od pracy sezonowej zaczynamy. Moimi Państwa gośćmi są dziś pani Beata Kalinowska i pan Bogusław Choiński z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Również po wakacjach.
Tak, już po wakacjach.
Już po wakacjach wszyscy jesteśmy, a zaczynamy od kampanii informacyjnej, która ma przybliżyć pracownikom sezonowym to, w jaki sposób ich praca jest chroniona i w jaki sposób mają oni, czy kto inny, zadbać o swoje bezpieczeństwo. No właśnie, no więc od tego zacznijmy. Według danych 850 tysięcy obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. I co to oznacza dla tych pracowników? Czy to oznacza, że jadą tam na gościnne występy i ich prawa są takie jak w miejscu zamieszkania, czy wręcz przeciwnie, takie jak w miejscu, gdzie podejmują pracę? A może jest tak, że w ogóle nie mają żadnych praw, bo nie chroni ich ani kodeks, ani no właśnie, żadne przepisy unijnego prawa. Trochę trywializuję, bo na pewno tak nie jest, bo pewnie Unia Europejska również dba o to, żeby pracownicy sezonowi jakieś prawa mieli. No a kampania pod hasłem Prawa przez cały rok ma temu służyć, żebyśmy te prawa poznali. No to może zacznijmy od tego, co to jest ta praca sezonowa. Dlaczego to jest taki inny rodzaj pracy niż praca po prostu?
Inny rodzaj pracy, może niekoniecznie, tylko inny rodzaj pracy pod tym względem, że jest to praca o charakterze sezonowym, a więc takim, gdzie trwa tylko przez określony okres roku kalendarzowego, czyli jest związana z warunkami atmosferycznymi. Nawet można powiedzieć, że w przepisach prawa pracy nie ma tak naprawdę definicji pracy sezonowej, prawda? Tylko to wynika z orzecznictwa, że ona ma taki charakter właśnie tymczasowości. Natomiast możemy ją odnaleźć w różnych przepisach, tą pracę sezonową, ale generalnie może być oparta o przepisy kodeksu pracy, a więc może to być umowa o pracę tylko właśnie na ten
jakaś przerywana umowa o pracę, tak?
I trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku prac sezonowych, czyli umów zawartych na te prace sezonowe, nie podlegają one limitowaniu, a więc nie ma do nich zastosowania ten przepis, że 3 umowy można zawrzeć z danym pracownikiem łącznie przez 33 miesiące. Także ten przepis tutaj wyłącza pracę sezonową. Może to być też umowa o charakterze cywilnoprawnym. To może być zlecenie, to może być umowa o dzieło, prawda? I z takimi formami się spotykamy. To może być także praca, która wynika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tam też zostało od pewnego czasu włączone pojęcie pracy sezonowej, gdzie to polega ona na tym, że właściciel gospodarstwa, rolnik, zatrudnia takiego pomocnika przy pracach, przy zbiorach. To jest, musi być osoba pełnoletnia, podpisują umowę i tutaj też podlega ta praca ubezpieczeniu społecznym z tej właśnie ustawy. Z tym, że tu jest ograniczenie, że maksymalnie taka osoba u wszystkich jakby tych gospodarzy może być zatrudniona maksymalnie 180 dni.
Także połowę roku.
Tak jest. Także tutaj tych przepisów jeszcze jest ustawa o pracownikach tymczasowych, gdzie jest możliwość zatrudnienia pracownika na sezon poprzez agencję pracy tymczasowej, prawda? Także, ale to też jest albo umowa zlecenia, albo umowa o pracę.
Dlaczego ta kampania prawa przez cały rok? Dlaczego i do kogo?
Właściwie ta kampania jest skierowana między innymi po to, aby podnieść świadomość wśród pracowników sezonowych na temat ich praw, aby zalegalizować tak naprawdę wykonywanie pracy, żeby nie było takich sytuacji, że osoby podejmują pracę czy też zatrudnienie na podstawie ustnej umowy i potem z tego tytułu są jakieś konsekwencje, to że podmiot czy rolnik powierzający pracę nie zapłacił temu, kto u niego wykonywał pracę.
No tak, słyszeliśmy o takich obozach pracy, tak, że jechało się za granicę i generalnie trafiało się, no trudno powiedzieć, że do uczciwego jakiegoś rolnika, bo to co się tam słyszało i działo, ale to nadal się dzieje? Nadal są takie sytuacje?
Niestety zdarzają się takie sytuacje, ale właściwie w każdym kraju jest taki organ kontrolny. W Polsce jest to Państwowa Inspekcja Pracy i właściwie jesteśmy od tego, aby dokonywać takich kontroli i eliminować takie sytuacje. Stąd też ta kampania skierowana, aby uczulić pracodawców na właściwe postępowanie z osobami, na to, aby zawierać umowy na piśmie, aby wszystkie prace były szczegółowo umówione w takim zakresie, że jeżeli ktoś kogoś zatrudnia w gastronomii, to w jakim charakterze? Czy to ma być osoba, która jest kucharzem? Czy to ma być osoba, która sprząta?
Czy wszystko?
Czasami wszystko tak jest.
Tak to wygląda czasami. Niemniej jednak no, mamy nadzieję, że w Polsce nie dzieje się tak, że handlujemy ludźmi w ten sposób, bo to dość mocne słowo, ale to, że ktoś przyjeżdża z zagranicy, prosimy o jego dokument, paszport, trzymamy i każemy mu pracować w polu, tak?
Bo tutaj problem jest, wydaje mi się, też tego rodzaju. To jest taka praca sezonowa, a więc na krótki czas, prawda? Więc pracodawcy często myślą, na krótko, to ja się i tak z tym pracownikiem nie zwiążę, z tą osobą.
Spotkamy się raz, a potem
tak
już może
jest.
długo,
może
nie?
Za rok znowu, prawda, na miesiąc czy na dwa. Więc to też jest takie podejście pracodawców trochę z przymrużeniem oka. A poza tym chyba takiego pracownika też łatwiej zatrudnić bez umowy, prawda? No bo to jest szybko.
Mówimy prawda? Zatrudnić. Nawet
znaczy,
nie zatrudnić,
no,
po prostu
no,
przyjąć.
Tak, no bez umowy, niezgodnie z przepisami. Sami. Tu też ta kampania ma być skierowana do pracodawców, żeby uczulić ich na sankcje, które są związane z nielegalnym zatrudnieniem i naszych obywateli, ale też oczywiście no, cudzoziemców.
Za chwilę powiemy, jakie to mogą być sankcje dla tych, którzy nie stosują przepisów i nie zawierają takich umów. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracy sezonowej i o kampanii Prawa przez cały rok, ponieważ tak naprawdę jadąc za granicę, a nawet tu przyjeżdżając, nie wiem, bo przecież mamy dwa rodzaje pracowników sezonowych. Znaczy, my możemy być pracownikami sezonowymi wyjeżdżając do innych krajów Unii Europejskiej, a możemy też być pracodawcą przyjmując pracowników innych tutaj do nas, bo też takie sytuacje są i też do nas się przyjeżdżają cudzoziemcy, prawda? Też nas do pracy sezonowej zatrudniają pracodawcy. Cudzoziemców.
Tak, obecnie coraz więcej mamy takich gości, szczególnie za wschodniej granicy i ci cudzoziemcy podejmują u nas pracę. Bardzo często legalnie, ponieważ wiedzą o tym, że mają swoje prawa. I Państwowa Inspekcja Pracy również w związku z tą naszą kampanią chce zacieśnić współpracę pomiędzy krajowymi organami kontroli i my jako Inspekcja Pracy w Polsce wymieniamy swoje informacje z innymi krajami właśnie w zakresie tych pracowników, którzy wykonują pracę na terytorium Polski. Chcę tutaj powiedzieć jeszcze o takim zezwoleniu bardzo specyficznym, zezwoleniu na pracę sezonową, które jest dość nowym zezwoleniem. Jest to takie zezwolenie typu S, warto zapamiętać. Jest to zezwolenie jedyne na pracę, które wydawane jest przez właściwego starostę. Ponieważ pozostałe zezwolenia na pracę wydaje wojewoda, tak. I to jest właśnie takie szczególne zezwolenie i aby je uzyskać, należy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy.
I a kto się zgłasza? Pracodawca czy ten pracownik, który zamierza podjąć
jest
pracę?
Jest to zezwolenie w stosunku, gdzie stroną tak naprawdę jest pracodawca. No bardzo często on nie jest jeszcze pracodawcą, bo jest to rolnik, a pracodawcą jest staje się wówczas, kiedy go zatrudni na podstawie umowy o pracę, czyli po prostu strona, która chce powierzyć pracę temu cudzoziemcowi. Wówczas Urząd Pracy rejestruje na odpowiednim formularzu właśnie chęć powierzenia tej pracy, uiszcza stosowną opłatę i będzie mógł legalnie powierzyć pracę. I tu należałoby jeszcze zaznaczyć, że taką pracę sezonową można powierzyć zgodnie z polską klasyfikacją działalności w trzech takich branżach. I jest to gastronomia i tak naprawdę hotelarstwo. I tu wszystko można, że tak powiem, pod to pociągnąć, bo może być to i pani, która gotuje, tak jak wspominałem wcześniej, i osoby, które sprzątają.
To rzeczywiście branża, w której bardzo brakowało w tym roku pracowników. Wszyscy przedsiębiorcy mówili, że bardzo trudno znaleźć chociażby kelnerów, którzy odeszli, i kucharzy także, którzy odeszli w czasie pandemii, a przebranżowili się i została taka duża luka, a popyt na tego rodzaju usługi był też dość spory, bo też byliśmy wygłodzeni długim, pandemicznym niechodzeniem do restauracji.
Tęsknieniem takich
hoteli,
spotkań.
Tak. I zaczęliśmy wychodzić, może też często zapominając trochę o pandemii. I rzeczywiście tutaj mogła być duża luka i pewnie była. I tę można było zapełnić dzięki takiemu właśnie zezwoleniu, tak?
Tak. Kolejna branża to jest branża związana z chowem i hodowlą zwierząt.
No to mało sezonowa, bo wydaje się, że te hodowle zwierząt...
Ale jest to ogromna furtka dla rolnika. Natomiast jeszcze kolejną jest właśnie branża dotycząca uprawy roślin. Ale to jest tak specyficzne zezwolenie, ponieważ to zezwolenie wydawane jest na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, więc rolnik być może będzie potrzebował na określony czas taką osobę, więc może wstrzelić się dokładnie w taki okres, kiedy będzie najbardziej potrzebował tego pracownika.
Tak, teraz się zastanawiam, bo powiedziała pani, że to może być na umowę o pracę, oczywiście z kodeksu pracy, na umowę cywilnoprawną, czyli umowę zlecenia bądź o dzieło. No, zatrudnienie pracownika sezonowego na umowę o pracę wiązałoby się z obowiązkiem, no właśnie, urlopu,
tak, oczywiście,
wszystkich innych zwolnień lekarskich i tego typu historii. Czy to również tych pracowników sezonowych z zagranicy by dotyczyło?
Tak, jeżeli jest taka wola, tylko no, rzeczywiście,
właśnie,
o to chodzi. Jest to specyficzny rodzaj prac, krótkotrwały, więc często jest ta możliwość jednak zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej. Myślę sobie, że chyba z takiej formy przede wszystkim się korzysta, no bo tutaj faktycznie nie ma zastosowania cała gama uprawnień pracowniczych, prawda, właśnie typu urlopy, płatne zwolnienia od pracy i tak dalej. W związku z tym jest łatwiej zatrudnić w ramach takiej umowy, ale tutaj w dalszym ciągu mamy zastosowanie przepis kodeksu pracy, który mówi o tym, że to mają być faktycznie cechy umowy cywilnoprawnej, a nie
umowy
cechy stosunku pracy, tak, żeby tutaj nie było, że jest to dowolne w każdych warunkach i bez żadnych ograniczeń.
No to jeżeli zatrudniamy tutaj cudzoziemców, no to trudno sobie wyobrazić, że to są przedstawiciele Unii Europejskiej, bo przypuszczam, że no chociaż nie wiem, może jacyś z Bułgarii przyjeżdżają do nas na pracę sezonową. Bardziej obywateli Ukrainy bym tu widziała i Białorusi, póki jeszcze była to możliwość, przyjeżdżają tutaj do pracy i pewnie nadal jest. Natomiast no, my wyjeżdżamy do Unii Europejskiej. Czy my, jako pracownicy sezonowi, również musimy starać się gdzieś tam na terenie chociażby Niemiec, Holandii czy Włoch o takie zezwolenie na pracę? Nie chyba, prawda? Możemy pracować.
Na terenie Unii Europejskiej możemy wykonywać pracę tak jak na takich samych warunkach, jakie wykonuje pracownik u siebie, na przykład w Niemczech czy w Holandii. Natomiast są takie obowiązki przez niektóre kraje, obowiązki takie nakładane na podmiot, który przyjmuje nas do pracy tam. To musimy swój fakt zgłosić. Na przykład w Belgii jest to tak zwana limoza i musimy tam zadeklarować to, że przyjeżdżamy z Polski na pewien czas i będziemy wykonywać pracę, ponieważ jeżeli nie dokonamy takiego zgłoszenia, to wiąże się niestety z popełnieniem wykroczenia i ukaranie nas, zarówno osobę, która podejmuje tą pracę, jak też tego przedsiębiorcy, który nas przyjmuje do pracy, co może skutkować odmowy w przyszłości, że tak powiem, zarejestrowania się we właściwym takim urzędzie.
Czyli jakieś obowiązki mamy, a gdzie możemy się dowiedzieć, kogo mamy, skoro jest ta kampania teraz prawa przez cały rok, to gdzie możemy się dowiedzieć, że wyjeżdżając przykładowo do Holandii bądź do Belgii, powinniśmy z takich obowiązków się wywiązać, a prawa, które na nas tam czekają, są takie i takie.
Polska od 2016 roku również uregulowała kwestię dotyczącą tak naprawdę delegowania pracowników. Mamy taką ustawę o delegowaniu pracowników, i która reguluje między innymi to, że jeżeli jakiś podmiot zagraniczny chciałby, aby jego pracownicy wykonywali pracę na terytorium Polski, to ma obowiązek złożyć tak zwane oświadczenie do inspekcji pracy. W naszym przypadku jest to Główny Inspektorat Pracy, o tym, że deleguje swoich ludzi do Polski w celu wykonywania jakiejś usługi. Ta ustawa również określa szczegółowo kwestie dotyczące ich praw i obowiązków, a inspekcja pracy, która również jest wymieniona w tejże ustawie, jest takim organem, który ma obowiązek poinformować cudzoziemców, udzielić wszelkich informacji w zakresie takich minimalnych warunków zatrudnienia na terytorium Polski. I tak naprawdę wszystko możemy znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie mogła również dalej wskazać tak naprawdę kolejne strony w różnych językach, jakie prawo w danym kraju obowiązuje, jakie wymagania są w Holandii, w Niemczech, w Belgii i tak dalej.
To jeszcze a propos tych możliwości kontrolnych zapytam, czy to oznacza, że Państwowa Inspekcja Pracy, kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wejść do gospodarstwa rolnego i zapytać, na jakiej zasadzie ci panowie, którzy pomagają tutaj przy zbiorach, są zatrudnieni?
Jak najbardziej tak, dlatego że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy daje możliwość przeprowadzania kontroli u pracodawców, u przedsiębiorców i u innych osób, którzy powierzają pracę zarobkową. I w mojej ocenie, aby tak naprawdę dokonać kontroli tego, czy ktoś faktycznie tam pracuje, czy nie, to trzeba wejść do tego gospodarza i trzeba przeprowadzić jakieś czynności. Mamy możliwość przesłuchiwania osoby, które zastaniemy w miejscu pracy, i jak najbardziej z tego korzystamy.
I chce pan powiedzieć mi teraz, że rolnicy rzeczywiście na umowę cywilnoprawną zatrudniają cudzoziemców albo takich pracowników, albo na umowę o pracę, takich pracowników, którzy pomagają w gospodarstwie?
Jak najbardziej tak. Szczególnie ci, którzy występowali do właściwego starosty o uzyskanie tego zezwolenia, dlatego że obecnie Inspekcja Pracy ma wiedzę, który z przedsiębiorców czy rolników uzyskiwał dla danego cudzoziemca takowe zezwolenie, i możemy o każdej porze dnia i nocy pojawić się u takiego rolnika i sprawdzić, czy faktycznie ten cudzoziemiec jest, czy pracuje, czy zapewniono mu właściwe warunki zarówno pracy, jak też takie bytowe.
To jeszcze jedno pytanie. I stawka, którą taki pracownik sezonowy otrzymuje, równa się 18,30 i 2600?
2800. To są minimalne wynagrodzenia, tak?
No tak.
Miesięczne. Bardzo często są to inne stawki i są to stawki wyższe. I to nas bardzo cieszy, tak? Natomiast to, jak wysokie są to stawki, to określa właśnie to zezwolenie, ponieważ w tym, że zezwoleniu są określone warunki, na jakich dany cudzoziemiec będzie pracował. Czyli będzie określony rodzaj umowy i będzie wynagrodzenie określone. Czy
stawką godzinową?
Nie, na pewno nie, dlatego że właściwy urząd na pewno nie wyda takiego zezwolenia.
I podobnie my możemy też liczyć się z tym, że jeżeli minimalne wynagrodzenie, przykładowo w Niemczech jest takie i takie, a stawka godzinowa jak taka i taka, to mniej nikt nam zapłacić nie może.
Nie powinien. Bywa to pewnie różnie. Niemniej jednak zasada ogólnie jest taka, że dany kraj ma jakieś minimalne wynagrodzenie i jeżeli wykonujemy pracę konkretnego rodzaju, na przykład jesteśmy spawaczem w Niemczech, to wiadomo, że w tej branży płaci się tyle i my jako Polacy, wykonując taką pracę na terenie Niemiec, powinniśmy otrzymać co najmniej takie wynagrodzenie.
Czyli nie możemy być dyskryminowani jednym
zdecydowanie
słowem. I
tak.
Też sami nie możemy tych pracowników cudzoziemców dyskryminować wobec naszych pracowników, a możemy troszeczkę też premiować, jak się okazuje, czyli mniej nie, ale więcej jak najbardziej. To tyle, jeśli chodzi o pracę sezonową. Ja jeszcze chciałabym poruszyć jeden temat, a mianowicie tego, jakich informacji pracodawca może od nas żądać w kontekście tego, co nas czeka. No prawdopodobnie ta czwarta fala COVID-a jednak się zbliża. Teraz chciałabym poruszyć krótko temat, który też w pracy sezonowej pracownicy mogą się spotkać z takim pytaniem, czy jest pan, pani zaszczepiona? I czy pracodawca może w ogóle zadać takie pytanie, nie narażając się na to, że usłyszy, że a to nie jest pana sprawa?
No może taką odpowiedź usłyszeć rzeczywiście, ponieważ dane o tym, czy jesteśmy zaszczepieni, należą do danych, które są danymi wrażliwymi. W związku z tym nie mamy jeszcze też żadnych przepisów, które obligują i pozwalają pracodawcy na takie właśnie zapytanie swojego pracownika czy kandydata na pracownika.
To odwrócę kota ogonem. To znaczy skomplikuję trochę sytuację. No to pracodawca ma obowiązek tak zorganizować pracę, żeby ona była bezpieczna. Jeżeli rodzaj pracy, który u danego pracodawcy się wykonuje, nie pozwala na to, żeby pracować zdalnie. Chociaż też już tego obowiązku nie ma, prawda? Że pracodawca musi zapewnić pracownikowi warunki, żeby pracował zdalnie i mu tę pracę zdalną umożliwić. Możliwość jest
tak,
cały
oczywiście.
Czas, ale obowiązku nie ma. Więc pracodawca chce mieć pracowników u siebie, chce, żeby byli bezpieczni, a zapytać nie może. To jak on ma to zrobić?
No tak naprawdę nie może zapytać. Może ewentualnie zastosować inne środki, powiedzmy sobie, kiedy ten pracownik jak gdyby wyrazi zgodę na to, że tak odpowiem na to pytanie, tak udzielę informacji o tym, czy podlegam szczepieniu, ale to musi jakby wyjść inicjatywa ze strony pracownika. Czyli taka zgoda, która jest jakby poniekąd wymuszona sytuacyjnie przez pracodawcę, no to nie jest w pełni wyrażenie, nie możemy wtedy mówić o takim pełnym wyrażeniu zgody przez pracownika na udzielenie takiej informacji. Czyli no to nie może być coś, co jakby pracodawca sobie wymyśla i ten pracownik wyraża zgodę, bo jest poniekąd postawiony pod ścianą. To musi mieć taką formę faktycznie jasnej deklaracji i zgody, która bezpośrednio jakby pochodzi od pracownika. No na przykład jeżeli jest tak, że pracodawca daje pewnego rodzaju bonus pracownikowi, tak? Że ktoś dostanie co miesiąc premię 100 zł za to, że jest zaszczepiony, czyli tutaj te...
Może?
I wtedy, jeżeli pracownik ujawnia się, tak, ja jestem zaszczepiony, czyli sam przynosi tą informację o tym, że jest zaszczepiony. I tutaj
Bo
chce ten bonus, ale sam bonus nie jest w sobie niczym złym, prawda? No wręcz można powiedzieć, że jest to pewna dobra forma dbania o bezpieczeństwo też ze strony pracodawcy. Może być tak, że na przykład zgodnie z ogólnymi obostrzeniami w miejscu szkolenia jest określona liczba godzin pracowników, a już większa to jest ta, która zgodnie z tymi ogólnymi przepisami mogą być to osoby zaszczepione. Jeżeli chce uczestniczyć w takim szkoleniu,
Proszę bardzo.
Które jest już poza jakby tym limitem określonym przepisami. Przynoszę tak albo informuję, jestem zaszczepiony, przynoszę informacje. I też to pochodzi ode mnie, tak? Dlatego, że ja wyrażam zgodę, znaczy ja udzielam takiej informacji. Dlaczego? Dlatego, że chcę uczestniczyć w konkretnym przedsięwzięciu ze strony pracodawcy.
Teraz selekcję negatywną czy można przeprowadzić na przykład do obsługi klientów tylko osoby zaszczepione?
No w zasadzie i tak i nie, no to trudno powiedzieć. To są tematy, które właśnie nas jakby dręczą cały czas i one są też jak gdyby podchwytywane przez pracowników, którzy się spotykają z takimi sytuacjami. No właśnie chociażby, że na szkolenie może pojechać osoba, która jest tylko zaszczepiona, prawda? Ewentualnie tu. No jeżeli z jednej strony pracodawca należy pamiętać o tym, że musi zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pracy. Tak? W każdych okolicznościach. Szczególnie może właśnie teraz, kiedy mamy do czynienia z epidemią. Tym samym może dbać o tych też klientów, gdzie ten kontakt jest. A z drugiej strony są teraz już...
Zaraz dyskryminacja będzie.
No właśnie, no więc... Chociaż tu sądy też różnie się wypowiadają, ale no jak gdyby też dają tą furtkę pracodawcy, który... Jego celem jest zadbanie o pracowników, zadbanie o osoby zewnętrzne, osoby trzecie, więc no tutaj to tak różnie. No, czekamy cały czas na przepisy, no bo wtedy mamy jakby legalność w działaniach ze strony pracodawcy.
No tak, szczepienia nie są obowiązkowe, w związku z tym też pracodawca nie może wymagać, żeby każdy się zaszczepił, bo nie może chyba, prawda?
Nie może, dlatego że te szczepienia nie mają charakteru obowiązkowego, no nie są wymienione, prawda, w tych obowiązkowych szczepieniach i takiej możliwości nie posiada pracodawca.
A z drugiej strony, jeżeli możemy sobie taką sytuację wyobrazić, pewnie nawet życie ją już napisało, że ci, którzy są zaszczepieni, mówią, że no, ja nie chcę pracować z osobą, którą nie wiem, czy jest zaszczepiona, czy nie, bo się czuję zagrożona. No moje zdrowie jest na przykład, no nie wiem, jestem narażona na ciężki przebieg tej choroby. Mimo tak. zaszczepienia mogę ją przebyć, bo mam przewlekłą inną chorobę. I w jaki sposób wymusić tę informację, że pracuję jednak z osobą zaszczepioną? Oczywiście relacje koleżeńskie tutaj odrzucam, bo w koleżeńskich pewnie sobie panowie albo panie powiedzieli, tak?
Znaczy to bardzo często się zdarza tak, że właśnie pracownicy boją się chociażby ze względu na swój stan zdrowia. Nie mogą się szczepić, ale dalej się obawiają, bo ta choroba może, jeżeli już się pojawi, to może mieć przebieg bardzo drastyczny. Więc jeżeli pracownik, a zdarzały się takie przypadki, że pracownicy bojąc się odmawiali na przykład wykonania konkretnego polecenia pracodawcy, no bo obawiali się o swoje zdrowie. I to jest chyba jedyny taki motyw, który pozwala pracownikowi na odmowę takiego polecenia, prawda? Czyli niezachowanie tego bezpiecznych warunków przez pracodawcę i jednocześnie obawa o swój stan zdrowia. W pozostałych przypadkach, jeżeli takie przesłanki nie zachodzą, no to trudno tutaj dać pracownikowi taką furtkę, że on może sobie w każdej chwili odmówić wykonania polecenia czy wykonania konkretnej pracy, prawda?
A w jakim kierunku idzie ustawodawstwo? Może nie ustawodawstwo, bo pewnie to będzie wprowadzone jakimś rozporządzeniem być może.
Trudno powiedzieć. No, w każdym bądź razie to są i pojawiły się i jakiś pomysł urlopów bezpłatnych.
A właśnie wysyłania pracowników niezaszczepionych na urlopy bezpłatne. Tak, też słyszałam o takim pomyśle.
Bo w chwili obecnej to absolutnie nie wchodzi w grę. Urlop bezpłatny jest udzielany tylko i wyłącznie na wniosek pracownika, więc on musi złożyć taki wniosek, żeby z takiego urlopu korzystać. Zresztą to dla niego jest w tej chwili absolutnie nieopłacalne, bo nie jest ubezpieczony, więc on nie będzie składał takiego wniosku.
I trudno sobie wyobrazić, że będzie działał nie w swoim interesie, prawda?
Dokładnie.
Bo tutaj jego interes jest ważniejszy. Czyli w zasadzie zgodnie z prawem to pracodawca ma trochę związane ręce. Czy nie dowie się, chyba że pracownik sam mu powie, a chcąc zapewnić bezpieczeństwo innym i jakąś taką stabilizację, no to chyba najlepiej wysłać po prostu wszystkich na zdalną, tam gdzie to możliwe i mieć... A też takie chyba są... praktyki, że ci, którzy się do zdalnej pracy przyzwyczaili, to im się to nawet już zaczyna podobać, chociaż też jeszcze to nie jest uregulowane w kodeksie.
Tak, na razie cały czas bazujemy na ustawie z 2 marca, tak? Także tutaj ten przepis jest i na tej podstawie jedynie możemy takiego pracownika skierować do pracy zdalnej. Chociaż myślę, że to rzeczywiście jest już taka zasiedziana, może powiedzmy sobie, forma pracy i myślę, że pracownicy chętnie z niej korzystają, a i dla pracodawców też jest to czasami opłacalne, no bo musi tutaj, załóżmy, otworzyć siedzibę, wynająć lokal. Tutaj ma dodatkowe koszty, które zostają w jego kieszeni.
Ale coraz częściej pracownicy podnoszą kwestie prądu, wody oraz innych rzeczy, które zużywają.
Wypadki przy pracy nawet.
Zdarzają się nawet wypadki przy pracy w drodze z sypialni do biura.
Niestety. Są zgłaszane do pracodawców.
Dlatego to wymaga uregulowania, myślę, na przyszłość i to powinno być uregulowane i włączone ewentualnie do przepisów kodeksu pracy, żeby uniknąć tego rodzaju takich sytuacji.
No chociaż tutaj zagadnień jest dużo, bo i ten czas pracy kontrolowany, w jaki sposób ten pracodawca ma to robić, jak koszty uzyskania przychodu, chociażby właśnie ten zużyty prąd, te narzędzia pracy, które pracownik często sam sobie się zaopatruje w te narzędzia pracy i sam sobie to biuro tworzy, a już bezpieczeństwo i higiena, o której tu pan powiedział, to znaczy biurko o odpowiedniej wysokości i krzesło dobrze wyprofilowane, to już jest śpiew przyszłości, prawda? Chociaż może kiedyś wyobrazimy sobie taką sytuację, że pracodawca akurat w takie narzędzia nas zaopatrzy zgodnie z prawem, które no, zapowiadamy, że się w kodeksie pojawi i tak jakoś ciągle nie pojawia
się. Jeszcze nie ma, czekamy.
Jeszcze nie ma, ale pracę zaimplementowaliśmy. Warto tylko tutaj przypomnieć, że to pracodawca decyduje, czy my idziemy na pracę zdalną, a nie my, że chcemy iść na pracę zdalną, no chyba, że pracodawca nam w tym wyraża zgodę. Dziękuję serdecznie. To jeżeli chodzi o kampanię na temat praw pracowników sezonowych, odsyłamy na stronę Państwowej Inspekcji Pracy. Tam wszystkie informacje Państwo otrzymają. A jeżeli chodzi o inne prawa pracowników, to również odsyłamy do Państwowej Inspekcji Pracy. Nie zdalnie, ale zdalnie także.
Tak, już są telefony czynne, także zapraszamy. Można dzwonić, można też osobiście korzystać z naszej pomocy, także zapraszamy.
A moimi i Państwa gośćmi byli dziś pan Bogusław Choiński i pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku właśnie. Serdecznie dziękuję. Dorota Niebrzydowska mówi Państwu do usłyszenia.